My teraz musimy założyć lekkie buty, najlepiej trampki, bo będziemy mówić o piłce nożnej i nie tylko. W telefonie Igor Jankę, prezes niezależnego think tanku Instytut Wolności, dziennikarz także. Dzień dobry, panie redaktorze, panie prezesie.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Superliga, bo tym żyje świat globalnego futbolu. 12 klubów ma się zebrać, potem dokooptować jeszcze kilka i stworzyć superligę dla najbogatszych, najlepszych klubowych drużyn. To jest historia o futbolu, czy to jest historia i opowieść o globalizacji w wykonaniu wielkich korporacji?
To mam nadzieję, że to będzie opowieść o próbach działania wielkich korporacji i nowej fali globalizacji, że to będzie opowieść o nieudanej próbie i że nie będzie to opowieść o końcu jakiegoś etapu w rozwoju futbolu, bo to jest opowieść straszliwa, bardzo groźna, nieprzyjemna, która niczym dobrym skończyć się nie może, ale która opowiada nie tylko, no właśnie, nie tylko o futbolu o, dla mnie to jest historia w każdym razie nie tylko o futbolu, ale o czymś więcej, co się dzisiaj dzieje, co dzisiaj obserwujemy.
To sam pomysł Superligi, głównie kluby z Premier League, z wielkich z Anglii, mówiąc konkretnie, ale też Hiszpania, Włochy. Co łączy te kluby? Dlaczego one postanowiły, że muszą stworzyć coś ponad Ligę Mistrzów, coś ponad to, co tworzy UEFA?
No, poza tym, że łączy je to, że niewątpliwie grają fantastyczną piłkę, to właściciele zarabiali bardzo duże pieniądze. Teraz mają kłopoty, ponieważ ich budżety są nieprawdopodobnie rozbuchane. No, nie muszę opowiadać o tym, ile zarabiają piłkarze, trenerzy i ile pieniędzy przewala się przez ten biznes. No, ale ponieważ koronawirus i to, co wszystkich nas dotknęło, dotknęło też te kluby, które popadły w związku z tym w kłopoty finansowe, postanowiły pomóc sobie w ten sposób, żeby utworzyć organizację, która pomoże im zarabiać więcej. Czyli nie chcą obcinać pieniędzy i dostosowywać się do trudnej sytuacji, tylko zabrać innym te pieniądze, sobie dołożyć więcej, co więcej zagwarantować sobie to, że w zasadzie będą grały w tej lidze bez końca, bo tam pomysł jest, rozumiem, taki, że te 12 podstawowych klubów w zasadzie ma zagwarantowany udział, tym samym pieniądze, które już i tak dzisiaj są ściągane do grupy największych klubów, no będą ściągane do jeszcze mniejszej grupy tych najbogatszych i te różnice będą jeszcze większe. I to jest tak, no, że grupa kilkunastu osób wpływa na coś, co tak naprawdę no, interesuje miliardy ludzi na całym świecie. Już nie nawet miliony, setki milionów, prawda, tylko no, a może setki milionów, może przesadziłem z tymi miliardami. Ale decyzje zapadają w bardzo wąskim gronie i tak.
Właśnie w wąskim gronie, tylko co to są za ludzie? Znamy tych ludzi z imienia i nazwiska, czy są jakieś wirtualne, nierealne byty?
Nie, no często to są bardzo, bardzo konkretni ludzie reprezentujący bardzo konkretny kapitał.
Tak? Oligarchowie, szejkowie, kto to jest?
Są różnie. Znaczy w każdym przypadku jest to trochę inaczej. Tak? Właścicielem Chelsea, jak wiem, jest oligarcha rosyjski, właścicielem kilku innych klubów angielskich, między innymi Arsenalu i Manchester City jest bodajże fundusz, jeden z amerykańskich funduszy. I no, o czym chciałem powiedzieć? O tym, że tak jak w futbolu, tak w innych dziedzinach doszło do tego, że coraz częściej o biegu rzeczy decydują bardzo, biegu rzeczy, które dotyczą milionów ludzi na świecie, decydują bardzo wąskie grupy osób, które nie są w żaden sposób legitymizowane, tak? Bo w ten sam sposób, znaczy bardzo podobne procesy zachodzą w tym wielkim biznesie, no ostatnio zwłaszcza w biznesie cyfrowym, tak? Gdzie kilka największych firm mają już takie budżety i takie wpływy na świecie, że w zasadzie wpływają na procesy legislacyjne nie tylko w jednym czy drugim kraju, tylko w bardzo wielu państwach, tak? Tak jak biznesy cyfrowe nie chcą dopuścić do tego, żeby w Unii Europejskiej został uchwalony podatek cyfrowy, czy wpływają na wiele innych rozwiązań. Ich budżety, ich wpływy są dużo większe niż budżety poszczególnych państw i to, no to już jest proces bardzo groźny. Nie? Mamy realny problem z procesem demokratycznym.
A kto jest po drugiej stronie? Bo z jednej strony są albo bardzo bogaci oligarchowie, albo jeszcze nieporównanie bardziej bogate korporacje, zwłaszcza cyfrowe z Doliny Krzemowej z Kalifornii. A kto jest po drugiej stronie? Gdzie jest siła, która może dać odpór centralizacji kapitału w tej warstwie, czy tam na poziomie globalnym?
No, po drugiej stronie są obywatele. Po drugiej stronie są teoretycznie państwa i politycy, którzy oni są predestynowani do tego, żeby podejmować decyzje, tak? Znaczy tak predestynowani, żeby tak działa system demokratyczny, że my obywatele, tak się kiedyś umówiliśmy, że wybieramy swoich przedstawicieli, którzy różnie to systemy różnie w różnych państwach działają, ale mniej więcej podobne jest to, że wybrana przez obywateli w wolnym głosowaniu grupa ludzi zarządza tym, co się dzieje. Tak? I dobra, w jednym kraju wygrywają konserwatyści, w innym wygrają socjaliści, liberałowie i sobie państwa układają w jedną albo w drugą stronę. Natomiast w tej chwili te decyzje bardzo często nie zapadają w wyniku publicznej debaty, lepszej, gorszej, w wyniku tego, że grupa takich czy innych polityków wybranych jednak przez obywateli podejmuje decyzje, tylko w wyniku tego, że jednej czy drugiej firmie dane rozwiązanie się bardziej opłaca. Nie? I to jest proces, no, który zaczyna być niebezpieczny, no bo tak patrząc z perspektywy chociażby największego państwa, Stanów Zjednoczonych, tak, to jest też tak, że następuje tak duża akumulacja kapitału w gronie bardzo małej grupy ludzi. No, w tej chwili no, ponad 80% kapitału jest w rękach 1% ludzi. Słabnie klasa średnia, która zwykle jest stabilizatorem demokracji, która zwykle jest tym motorem napędowym gospodarek, które powoduje, że one są konkurencyjne, że ludzie konkurują ze sobą, firmy walczą ze sobą o to, żeby być lepsze, bardziej produktywne i bardziej atrakcyjne dla klientów, a rynki zaczynają się monopolizować i to jest rzecz na wielu poziomach szkodliwa moim zdaniem.
A z drugiej strony mamy dyktatury, bo jak pan pisze w swoim tekście na łamach portalu, czy w zasadzie forum wymiany myśli www.salon24.pl, mamy dyktatury jak w Pekinie, które sobie radzą z globalnymi korporacjami i my jako obywatele przywykli do tej zachodnio, czy zachodnioeuropejskiej, czy w ogóle zachodniej modelu demokracji mamy wybór albo korporacja, albo dyktatura. Tak to się trochę rysuje czasami.
No, mam nadzieję, że aż tak jeszcze nie jest i że unikniemy takiego wyboru. No bo owszem, w Chinach czy w Rosji miejscowi władcy są w stanie zapanować nad oligarchami, tak niedawno. No w Rosji wiadomo, jak to się dzieje, tak? Jeśli oligarchowie nie chcą współpracować z Władimirem Putinem, no to spotykają ich bardzo przykre rzeczy. Wielu z nich ucieka z Rosji. A w Chinach ostatnio właściciel gigantycznego koncertu Alibaby został ukarany karą tam prawie 3 miliardów dolarów. Po to, żeby wiedział, jakie jest jego miejsce w szeregu. Tak? No, ale to nie jest coś, czego chcemy. Jednak nie oczekuję od polityków, nie chcę dawać politykom aż takiej wielkiej władzy, ale też z drugiej strony no, władza, którą dzisiaj zostały, no tak w wyniku biegu dziejów. Tak? Tak się potoczyła gospodarka i tak się potoczyły losy świata w wyniku rozmaitych kryzysów i w wyniku rewolucji technologicznej, że ten kapitał został skupiony w rękach bardzo niewielkiej grupy ludzi. No ale coś musimy z tym zrobić. Nie? I teraz ja bardzo się cieszę, że kiedyś podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do Unii Europejskiej przy całej słabości tego projektu, przy dzisiejszych kłopotach tego projektu politycznego. Jednak to jest jedna z niewielu instytucji, która no, ma jakieś szanse w starciu z tymi gigantami. Tak? Znaczy, gdyby nie było Unii, prawdopodobnie szanse na wprowadzenie podatku cyfrowego byłyby zerowe. Teraz są, jakieś są.
Chociaż prace trwają i nie mogą się zakończyć konkluzją i konkretnym projektem, a co dopiero jego przyjęciem.
No tak, dlatego że Google, Facebook, Amazon są tak potężne, mają tak potężne możliwości, wpływają na rządy w poszczególnych państwach, na polityków w poszczególnych państwach, urabiając je na najróżniejsze sposoby. I to widzimy tak samo w Polsce i w innych krajach, i w innych krajach wokół nas, i w też krajach dużo silniejszych, tak? Radzą sobie z nimi świetnie i rzeczywiście no bardzo trudno dać sobie z nimi radę. Przypomnę, jak właściciele Doliny Krzemowej wpływali na poprzedniego amerykańskiego prezydenta i kiedy przyjechał do Polski wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ze schodów Pałacu Prezydenckiego w Warszawie powiedział, że dziękuję Polsce, że nie będzie wprowadzać podatku cyfrowego. Nie? To, no, ja poczułem się wtedy bardzo dziwnie. Z tego, co widziałem, polski rząd nie podjął takiej decyzji, żeby nie wprowadzać, ale no, to pokazuje, jaką siłę mają te firmy.
Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Edward Gibbon, różne tam powody snu i przyczyny tego upadku. Jednym z nich to była koncentracja kapitału przez latyfundystów kosztem średnich gospodarzy rolnych, którzy stanowili podstawę rzymskiej armii w czasach podboju. Historia się powtarza, tylko w znacznie większej skali. Nie ma tych średnich, są tylko ci najwięksi, którzy się skupują i gromadzą coraz większy kapitał w ramach coraz szerszej globalizacji.
No, warto się uczyć historii, warto wyciągać z niej lekcje. Ten przykład, który pan podał, jest bardzo znamienny. Ta historia się jeszcze nie powtórzyła, ale no, jest na niezłej drodze. Tak? Jeśli nie będziemy dzisiaj wzmacniać klasy średniej we wszystkich państwach, również w Polsce, nie będziemy dbać o to, żeby ta grupa społeczna, która jest najbardziej stabilna, najbardziej dynamiczna, najbardziej aktywna i no, która jest najbardziej potrzebna demokracji, jeśli ta grupa nie będzie rosła, a będziemy ją obciążać podatkami, a pozwalać rosnąć tym największym, no to będzie proces niebezpieczny.
A to nie jest zawracanie kijem Wisły? Nie jest tak, że internet, nowe technologie są się łączy globalne, jak są globalne, to zyskują z racji skali, mają tą rentę znacznie większą, znacznie większe zyski?
No trochę to jest. Mam nadzieję, że nie kijem, tylko jakąś taką większą łopatą. Nie? To, co i tak jest bardzo, bardzo słabe, ale to nie znaczy, że nie możemy. Znaczy, jednak myślę, że Unia Europejska jest w stanie doprowadzić do tego, żeby wielkie korporacje płaciły takie same podatki w krajach, w których operują, jak każda inna firma, jak Radio Wnet i wiele innych małych i średnich i dużych lokalnych przedsiębiorstw. To, wydaje mi się, jesteśmy w stanie zrobić. Tak samo jak jesteśmy w stanie zrobić, wprowadzać lokalnie podatki, które promują przedsiębiorców, które promują klasę średniej, czyli ludzie, nie tylko ludzi najbiedniejszych, których należy wspierać i akurat u nas sporo zrobiono w tym temacie, ale no, ostatnio martwią mnie takie zapowiedzi wprowadzania podatków, które de facto uderzą w klasę średnią, a to ona jest, jak już powiedziałem, największą siłą państw i społeczeństw i najbardziej stabilizującą grupą społeczną, to klasa średnia zbudowała potęgę Zachodu, Stanów Zjednoczonych. To nie jest, znaczy oczywiście trudno będzie tą walkę wygrać, też nikt nie chce mordować tych firm, tak? No przecież Google zbudował swoją potęgę nie dlatego, że tam są źli ludzie, tylko dlatego, że tam są bardzo inteligentni, bardzo sprawni, bardzo pracowici ludzie, tak? Tylko ich potęga urosła no, do poziomu, który zaczyna być groźny, jeśli nie zregulowany. Jestem zasady przeciwnikiem regulacji czy nadregulacji, ale też nie jestem zwolennikiem monopoli, tak? A zaczynamy żyć w świecie oligopoli przynajmniej.
To zawsze się źle kończy i dla gospodarki, i być może również dla piłki nożnej, od której naszą rozmowę rozpoczęliśmy. Igor Jankę, prezes think tanku Instytut Wolności, dziennikarz, był gościem Popołudnia Wnet. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.